Kustosz Akademicki.
Cześć, Maciej Goniszewski. Witam w nowej audycji Radia Mors. Naszym gościem jest dr Jan Daniluk, dyrektor powstającego Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Zgadza się. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego ma powstać muzeum, które będzie prezentowało to, jak wygląda Uniwersytet w latach 70., a nawet wcześniej, ponieważ będzie tam też o instytucjach, które poprzedzały Uniwersytet Gdański. Po co takie instytucje w ogóle powstają?
To zaraz do tego pytania wrócę, może tylko sprostuję. Muzeum formalnie już istnieje, jest to muzeum w organizacji, ale faktycznie takim tutaj kluczowym rokiem jest rok 2020.
Na razie 2020. Nie możemy wejść do niego.
No nie, tak, nie można wejść, są biura, są magazyny, już istnieje jednostka, ale faktycznie dla zwiedzających jeszcze to nie jest otwarte. Muzeum to będzie miało miejsce, liczymy na to, wszystko na to wskazuje w roku 2020. Po co muzea? Po co muzeum uczelniane to i po co w ogóle muzea uczelniane? To jest dobre pytanie.
Wyobrażam sobie coś takiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, które powstało kilkaset lat temu, jest co pokazywać, ale Uniwersytet Gdański, no jak na siłę będziemy, to od 45 roku.
Znaczy to jest pewna pułapka, która nie jest zresztą tylko wobec Gdańska właściwa. To znaczy bardzo często pojawiają się pytania, po co muzea uczelniane, tylko dopowiem, że takich w kraju dzisiaj mamy około 150. To jest naprawdę duża liczba. One są bardzo różnej wielkości. Częstokroć małe to są jednostki. A to jest dobre pytanie, dlatego że wciąż formuję odpowiedź na nie, ale wydaje się, że najwłaściwszą jest to, aby z jednej strony tak zachować pamięć o danej jednostce, o danym dorobku, o tradycji akademickiej, kulturze akademickiej. Tu nie chodzi tylko wyłącznie o historię. Tu chodzi także o dorobek spoza tak zwanej takiej ścisłej historii. Mówimy o kulturze, mówimy o działalności klubów akademickich, o neptunaliach, innych tego typu świętach, ale także bardzo ważnym takim przyczyną czy działalnością muzeów uczelnianych, nie tylko Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, które teraz jest w trakcie formowania i rozwoju, jest chęć, potrzeba opowiedzenia, zabezpieczenia, opowiedzenia także o historii nauki czy historii techniki. Bo muzea uczelniane, to najstarsze jest z XVII wieku w Wielkiej Brytanii, przy tamtejszym Oksfordzie, trzeba pamiętać, że one jakby siłą rzeczy, mając na celu rejestrować to, co dany uniwerek, dana uczelnia, czy to Politechnika, czy Uniwersytet, czy Akademia produkowały, działały, jak funkcjonowały, siłą rzeczy pokazują rozwój techniki, rozwój nauki, ale także i kultury akademickiej, pewnej społeczności. Więc muzea są potrzebne po to, aby pewne rzeczy zachowywać, bo one umykają. Bo wydaje się, że historia sprzed 20 czy 30 lat to nie jest taka, nie wiem, prawdziwa historia w cudzysłowie, tak jak historia z okresu międzywojennego czy jeszcze wcześniejszego. A to jest błędne myślenie, bo za 20, za 10, za 30 lat już nie będzie ludzi, albo będzie ich coraz mniej, siłą rzeczy, którzy będą mogli o tym okresie opowiedzieć, a my żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniających się czasach. I na przykład sama technika, proszę zwrócić uwagę na komputery, no zmieniają się w dramatycznie szybkim postępie. I laptopy, które były używane w latach 80., no nowinki techniczne, no dzisiaj to są już praktycznie zabytki i to się może wydawać śmieszne, ale zachowanie takich obiektów, opisywanie ich dla przyszłości jest bardzo ważna. I żeby też pokazać tą społeczność akademicką trochę na zewnątrz. Jaki ma wpływ na region, na społeczność miasta, na kulturę, czasem na sport, na biznes. To uniwersytet, takim jest Gdański, które są dużymi uczelniami, zwykle wiodącymi w regionie, że chodzi o chociażby wielkość czy badania, no promieniują w wielu kierunkach. No i warto to dziedzictwo, to jest chyba dobre słowo, zachowywać. Chociaż czasem widzę słowa pytania, czy widzę taki niezrozumiejący wzrok, jak zbieram na przykład stare instrumentarium badawcze, które było używane jeszcze w latach 90. na przykład ubiegłego wieku.
Że to jest jeszcze nie zabytek.
Że to jeszcze nie jest zabytek, ale to jest błędne myślenie. No, to jest pewien problem, z którym się zdarzamy my, muzealnicy, uczelniani cały czas. Mówię, inne troszeczkę ma punkt wyjścia Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. To też są o wiele większe jednostki niż zdecydowana większość muzeów uczelnianych obecnie funkcjonujących w Polsce. Poza tym trzeba pamiętać, że muzea uczelniane mają dwa rodzaje są tych jednostek. Z jednej strony są to muzea uczelniane dlatego, że są to prowadzone przez uniwersytety, czy politechniki, czy inne uczelnie, a to są muzea specjalistyczne. I takie dwie jednostki są już na uniwersytecie, to od kilku ładnych lat. Mam tu na myśli Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii i Muzeum Kryminalistyczne na Wydziale Prawa i Administracji. I takich tego typu muzeów uczelnianych, takich specjalistycznych, które zostały utworzone na podstawie zazwyczaj jakiejś jednej, dwóch kolekcji przekazanych przez jednego czy iluś tam profesorów i dalej rozwijają się w tym kierunku, jest także sporo w Polsce i to są te takie specjalistyczne, które są bardzo ukierunkowane na jeden konkretny wycinek wiedzy, nauki i one są fenomenalne i są wyjątkowe. Przypomnę, że Muzeum Kryminalistycznego tego typu w Polsce poza naszym na uniwersytecie nie ma. Podobnie Muzeum Inkluzji w Bursztynie. I to jest jakby jedna część muzeów uczelnianych. Natomiast drugimi są te muzea z nazwy uczelniane, które dotyczą, ich działań dotyczy całej społeczności akademickiej, całej uczelni. Bądź kilku. Jeżeli kilka uczelni założyło w przeszłości inną, tak jak jest to w przypadku Uniwersytetu Gdańskiego. I one mają jeszcze inne zadanie, tak by równolegle działają. Także muzea uczelniane są bardzo różnorodne. I ta różnorodność, ta ich specyfika, taka rodzaj autonomiczności, no to jest ich siła moim zdaniem.
Powiedziałem, że jeżeli bardzo naciągniemy, to możemy mówić o 45 jako tą najstarszej dacie. Ale z tego co wiem, to były projekty uniwersytetu jeszcze przed wojną. Czy takie ekspozycje, takie przedmioty będziecie pokazywali, które będą dotyczyły na przykład idei powstania Uniwersytetu Gdańskiego przed wojną?
Tak, prawda, były takie pomysły. Znaczy w ogóle Gdańsk jako ośrodek akademicki z takiego prawdziwego zdarzenia. Ta idea narodziła się pod koniec XIX wieku, bo wcześniej oczywiście istniało już od XVI wieku gimnazjum akademickie, ale to była uczelnia o takim charakterze półwyższej uczelni. Natomiast pod koniec XIX wieku powstał pomysł utworzenia uniwersytetu. Mówimy o uniwersytecie niemieckim, bo wówczas Gdańsk był w ramach Prus. Ten pomysł zbojkotował bardzo szybko nieodległy Uniwersytet w Królewcu, słusznie obawiając się konkurencji. Ostatecznie podjęto decyzję, aby spróbować ulokować w Gdańsku nową uczelnię techniczną wyższą. I już nie wchodząc w szczegóły, dzięki dobremu lobbingowi, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, w 1904 roku otwarto w Gdańsku Politechnikę, której zresztą spadkobiercą czynią pod względem chociażby kampusu jest dzisiejsza Politechnika Gdańska. Natomiast pierwszy pomysł, żeby powstała polska uczelnia o profilu humanistycznym, a więc uniwersytet, to jest pewnie niewielu słuchaczy o tym wie, to jest dokładnie 100 lat temu. Na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, krótko po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie, pojawił się temat potrzeby założenia nowej polskiej uczelni dla przyszłych kadr odrodzonej Rzeczypospolitej na terenach byłego zaboru pruskiego. I w grę wchodziły dwa miasta. Poznań lub Gdańsk. Tylko, że Gdańsk miał tutaj pewien problem, bo jego przynależność do Gdańska, do Polski nie była wtedy jeszcze pewna, a Poznań z drugiej strony miał bardzo szeroko działające od wielu lat i takie ugruntowane środowisko polskiej inteligencji. I koniec końców to w 1919 roku powstał Uniwersytet Poznański, dzisiejszy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie w Gdańsku. Do tego pomysłu założenia gdzieś na Pomorzu Polskiego Uniwersytetu powrócono jeszcze w latach 30. Mówiono o Gdyni, o Toruniu. Ostatecznie do tego nie doszło. W 1945 roku już w polskim Gdańsku zaczęły działać nowe polskie uczelnie. Projektowano uniwersytet, ale do tego nie doszło. W Trójmieście, tak, czyli w Sopocie, w Gdyni powstały w latach 40. nowe uczelnie. No ostatecznie, jak wiemy, dopiero po 1956 roku ponownie powrócono do pomysłu polskiego uniwersytetu. Potrzebowało kilkunastu lat ostatecznie. W 1970 roku założono Uniwersytet Gdański z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
Mówiłeś o tym, że mówiono albo rozważano, żeby w Gdańsku coś się pojawiło już w 18 roku. Czy są jakieś dokumenty, które można byłoby pokazać w muzeum właśnie a propos tej idei?
Tak, to znaczy te dokumenty znajdują się obecnie w dwóch archiwach. To jest Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz w archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza, bo tam były te protokoły spotkań towarzystwa, które zakładało, które opiniowało kwestie założenia Uniwersytetu pierwszego polskiego na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Ale wracając do tego pytania, czy na wystawie będą jakieś na ten temat wątki. Powiem właśnie, będzie o tym oczywiście wzmianka, bo o tym trudno nie wspomnieć. Natomiast bardzo jasno chciałem powiedzieć, że wystawa będzie zaczynała się jednak w roku 1940, znaczy w latach 40. z pewnym też taką wycieczką do tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w latach II wojny światowej. Ale tak naprawdę narracja zaczyna się będzie w 1945 roku z całym dobrodziejstwem, bagażem doświadczeń tego okresu powojennego. W moim odczuciu trochę na siłę i sztucznym jest sięganie do wcześniejszych historii. Bo tej ciągłości nie było. To znaczy warto wiedzieć o tym, że pierwszy pomysł, no niezrealizowany, cóż, był jeszcze w okresie międzywojennym, tuż po pierwszej wojnie światowej, etc. Natomiast no, dla naszego dziedzictwa, pewnej tożsamości akademickiej, no to jednak mówimy o roku 1945-6. No i następnie z tym ważnym momentem powołania już Uniwersytetu Gdańskiego z połączenia dwóch silnie działających, dobrych uczelni, jakim była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, czy Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Masz już jakieś eksponaty z 45?
Jest jeden eksponat z tego okresu, to znaczy z lat 1946-1951. To są pieczęcie używane przez Wyższą Szkołę Handlu Morskiego. Nie wiemy dokładnie, kiedy zostały wyprodukowane, ale na pewno były używane w tym okresie. Szukamy kolejnych eksponatów, przy czym ta wystawa stała Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, ona będzie w minimalnym stopniu dotyczyła historii. Ja jestem historykiem, ja lubię historię i ją badam, ale historia będzie tam w niewielkim zakresie. Tam na tej wystawie będziemy chcieli pokazać przede wszystkim rodzaj bilansu półwiecza istnienia Uniwersytetu Gdańskiego i jego poprzedniczek przez te 20 parę lat, pokazując wyniki badań naukowych, środowisko, społeczność akademicką, wyprawy badawcze, kulturę, tego typu rzeczy, instrumentarium. O historii będą wykłady, będą wystawy czasowe, ale historia będzie skomasowana do niewielkiej sekcji, bo myślę, że to jest jeszcze dość znane, natomiast, czy mniej lub gorzej, natomiast nie doceniamy, i to nie dotyczy tylko Uniwersytetu Gdańskiego. Myślę, że całego Trójmiasta, ale i szerzej pomorskiego czy Polski. Nie doceniamy odkryć działań, albo niewiele o tym wiemy, polskich naukowców po 1945 roku. I warto o tym przypomnieć, o tych badaniach, działaniach, które realizowaliśmy, czy realizujemy jako społeczność akademicka, pokazać, że one mają konkretny wpływ na region, na miasto. I to jest jedno z głównych przesłań, które gdzieś tam nam w głowie kołacze podczas trwających obecnie właśnie prac nad wystawą główną, nad wystawą stałą.
Zapraszam na chwilę przerwy, na piosenkę. Słyszymy się za chwilę.
Kustosz akademicki.
Cześć, witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest dr Jan Daniluk, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Wiem, że w tej chwili szukasz w różnych miejscach na Uniwersytecie Gdańskim historii, rzeczy, które mógłbyś wykorzystać przy muzeum, które się tworzy. Gdzie tego szukasz?
Tak, to znaczy, tak, to we mnie jest taka rola uniwersyteckiego Indiana Jonesa, żeby przekopywać się przez piwnice, sekretariaty, biura i szafy. Generalnie kolekcje budowane w muzeach uczelnianych można jakby tak określić. Te zbiory, artefakty, które zasilają kolekcje muzeów uczelnianych, pochodzą z dwóch, trzech źródeł podstawowych. To jest wielka zaleta muzeów uczelnianych, że większość obiektów, instrumentarium, jakiś pamiątek, medali, proporczyków, zdjęć, etc., etc., są zazwyczaj na samych uczelniach, czyli jakby wewnątrz. Problem polega na tym, że to są tak zwane kolekcje rozproszone. Bo to zazwyczaj jeden profesor ma w gabinecie, ktoś ma w instytucie, trochę rzeczy jest w bibliotece uniwersyteckiej, jeszcze inne są w archiwach, jeszcze inne w biurach rektorów, dziekanów, etc. No i klub całego tego poszukiwania polega na tym, aby je odnaleźć, zidentyfikować, rozpoznać i dobrze zabezpieczyć i przechować. Więc to jest z jednej strony duże wyzwanie, ale tak naprawdę porównując pracę do innych muzeów, takich powiedzmy, no, które o innym statusie, muzea samorządowe czy państwowe, to tutaj jest duży plus, ponieważ wiemy, że zazwyczaj te rzeczy, że tak powiem, są gdzieś poukrywane, one są na uczelniach, tylko trzeba je rozpoznać, znaleźć, przejąć. Z drugiej strony oczywiście liczymy, i to też jest w przypadku Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, liczymy na społeczność akademicką, na przykład byłych pracowników, czy rodziny byłych pracowników, na przykład, którzy już nie żyją. Przyjmujemy spuścizny, rozmawiamy z rodzinami, rozmawiamy z pracownikami, jednocześnie staramy się nagrywać te rozmowy, czy to w formie nagrań czysto audio, czyli po prostu na dyktafon, czy to w postaci notacji filmowych, no by też ten materiał zachować. Bo trzeba też pamiętać, że każde muzeum uczelniane poza taką podstawową działalnością polegającą na tworzeniu na początku wystawy stałej, potem wystaw czasowych, tak naprawdę pełni też, czy powinno pełnić taki rodzaj centrum dokumentacyjnego na przyszłość. Nagrywanie właśnie rozmów, zbieranie relacji. Jeżeli nawet w tym momencie nie będzie to niezbędne dla danego procesu, projektu, jednej czy drugiej wystawy, to kto wie, czy dana rzecz nie będzie potrzebna za 20 lat, czy za 30. Trzeba patrzeć mocno perspektywicznie. Są oczywiście biblioteki uniwersyteckie, są archiwa. One jednak mają troszeczkę inne profile działalności. Natomiast muzea zazwyczaj są takimi lekarzami pierwszego kontaktu, powiedzmy, gdzie jeżeli osoba z zewnątrz prowadzi jakieś badania na temat historii, jakiegoś wątku, osoby, działań, wydarzenia, etc., dotyczącego uniwersytetu czy danej uczelni, zazwyczaj kieruje się właśnie do danego muzeum, gdzie przynajmniej się na początku pomaga i taką ambicją mamy, aby takim czymś, takim lekarzem pierwszego kontaktu stało się także nasze muzeum.
Czy znalazłeś już takie miejsca, które były dla ciebie źródłem wielu ciekawych rzeczy, które będziesz chciał wykorzystać?
To jest może bardzo prozaiczne i dość takie banalne, ale tak, i takim na pewno słabo do tej pory rozpoznanym nie dość jest oczywiście prasa. Prasa codzienna, która... To jest tak zwana klęska urodzaju, czyli w naszym przypadku Głos Wybrzeża, Dziennik Bałtycki. Bardzo często relacjonowali wydarzenia, pisali o wydarzeniach, o których nam dzisiaj już umykają, bo nie zachowały się odpowiedniej jakości, ilości materiału archiwalne. I oczywiście trzeba umieć czytać czasem między wierszami te notki prasowe, ale tylko taka żmudna, wręcz benedyktyńska praca polegająca na przeglądaniu gazet szpalta po szpalcie, strona po stronie, no nie jest to nic takiego oszałamiającego, jak to na filmach widzimy historyków, którzy siadają przy komputerze, wpisują w frazę w okienko wyszukiwarki, nagle wyskakuje. No, chciałbym, naprawdę, ale tak niestety nie jest. Ale te prace przynoszą naprawdę ciekawe efekty i odkrywamy karty historii społeczności akademickiej, czy to poprzedniczek, czy naszego uniwersytetu, o których nie wiedzieliśmy do tej pory. I na tej podstawie mamy tropy, sznurki, tak, byśmy powiedzieli, za które staramy się pociągnąć dalej i dojść do jakiegoś finalnego efektu. Nagrać, dotrzeć do jakiejś osoby, nagrać z nią wywiad, notację, przejąć jakieś pamiątki albo od rodziny, jeżeli dana osoba nie żyje. To jest fascynujące, ale nie jest tak efektowne, jak niejednokrotnie, tak jak wspomniałem w filmach, to wygląda.
Bardziej miałem na myśli to, że jakiś skład rzeczy, które ty możesz wykorzystać gdzieś tam w szufladzie, tak, u jakiejś pani sekretarki na przykład.
Tak, tak, kogoś. Tak. Tutaj już część pracowników administracji naszej uczelni już chyba mnie zna, ponieważ często przychodzę, uśmiecham się, staram się zaglądać do różnych szaf i pudełek. I tak, takie jedno pomieszczenie, już nawet nie powiem gdzie, ale zostało odkryte, gdzie okazały się bardzo ciekawe rzeczy, które tak troszeczkę sobie leżały i czekały na swoje odkrycie i ten dzień nadszedł, także a ciekawe rzeczy tam się znalazły. Ale nie powiem jakie, to niech to będzie niespodzianka na otwarcie wystawy.
Czy któryś wydział w tej chwili dominuje w tych twoich zbiorach, czy może jest jakiś wydział, o którym jeszcze nic nie wiesz?
Jest, powiem tak bardzo oględnie, jest pewien problem z wydziałami szeroko pojętymi humanistycznymi. A to dlatego, ale to z bardzo banalnego powodu, ich działalność trochę trudniej jest pokazać na wystawach, bo tego instrumentarium jest mniej. Wyniki badań to są głównie książki albo opracowania. To jest ulotne, to tutaj jest gorzej z pewnymi przedmiotami. I to jest wyzwanie dla muzealników uczelnianych, bo z całym szacunkiem, ale muzea działające przy akademiach medycznych, czy uniwersytetach przyrodniczych, czy politechnikach, pewne rzeczy mają jakby od razu na starcie łatwiej. No, można pokazać jakieś mikroskopy, próbówki, silniki opatentowane, etc. Tutaj z humanistami jest troszeczkę gorzej, no bo też materia, na której oni pracują lub efekty ich pracy są fascynujące i są ciekawe i posuwają stan wiedzy, nauki, oczywiście, że tak, ale zazwyczaj są to książki albo opracowania, a to z punktu widzenia muzealnika czy wystawy, czy atrakcyjności wystawy, no jest nieco większym wyzwaniem do pokazania. Ale tutaj mamy pomysły, żeby jakoś to, przepraszam, wychowanie ugryźć To jest nasza rola. No, najważniejsze, żeby zebrać te materiały. Natomiast na razie faktycznie z tymi dwoma, trzema, czterema wydziałami jest nieco gorzej z tego powodu, że tutaj jakby materia też jest bardziej ulotna z punktu widzenia muzealnika.
Mm-hmm. Jaki eksponat, który masz już, najbardziej ci cieszy w tej chwili?
Tych eksponatów na razie, to powiem też tak wprost, nie ma za dużo, bo mam ich ledwie ponad 20. To ten proces jakby przejmowania wciąż trwa, to ten on rośnie, natomiast no na razie jest ich niewiele ponad 20. Myślę, że takim ciekawym przykładem, znaczy kilka, ostrzymy sobie zęby, bo niedługo powinniśmy właśnie je przejąć w ciągu dosłownie tygodnia czy dwóch. Ale tych nie mogę zdradzić, bo to będzie coś bardzo ciekawego, ale tu powiedzmy, tutaj korespondencja trwa z jednostką pozauczelnianą i tutaj jakby to rządową, ważną, mundurową, także tutaj jakby muszę na chwilę spuścić się zasłonę milczenia. Myślę, że takim ciekawym przykładem jest, mamy między innymi numizmaty. Medale różne wybite przez uniwersytety. I chociażby jest taki ciekawy, taki potrójny medal, trzy medale w jednym etui wydane. To słynne spotkanie tutaj trzech prezydentów na początku lat 90. Lecha Wałęsy, Mitterranda i Weizsäckera. No to jest taki detal, ale to też pokazuje troszeczkę, bo też ważne, że obiekty same w sobie coś pokazują, są wartością, ale też ten drugi kontekst, one są takim pewnym znakiem ważnych innych wydarzeń. Jakby pomijając samą wartość danego obiektu, to też chodzi o czego one dotyczą, jakby jakiego kontekstu, jakiego wydarzenia. I tutaj te trzy medale świetnie pokazują, że kto jak kto, ale Uniwersytet Gdański był z jednej strony miejscem ważnych wydarzeń politycznych, albo gdzie te wydarzenia polityczne się w jakiś sposób ogniskowały w latach 80., 90. No też proszę zobaczyć, ile mamy absolwentów, którzy szczególnie w tym pierwszym okresie po 1989 roku trafili do polityki, czy to za samorządów, czy to tej dużej polityki tak zwanej. Ale to też pokazuje, że to była pewna kuźnia kadr właśnie dla jej rodzącej się. No też nie bez powodu dlatego, że i Gdańsk był takim ośrodkiem promieniującym na Solidarność, etc. Tak tutaj się przecież narodziła. To też miało oczywiście znaczenie.
Wspomniałeś o tym, że muzeum ma być miejscem, gdzie będą prezentowane też wyniki badań, odkrycia, które były robione przez osoby związane z uczelniami, które były przed uniwersytetem, później z uniwersytetem. Wspomniałeś o tym, że teraz masz szansę zdobyć coś od jednostki zewnętrznej. Mhm. Czy często szukasz właśnie na zewnątrz?
Tak, znaczy to idzie równolegle. To znaczy wiadomo jest, że no to byłaby niepełna praca, gdybyśmy tylko się zaspokoili obiektami, relacjami, dokumentami, które znajdują się na uczelni. To oczywiście trzeba równolegle szukać. Razem z koleżanką, która pracuje w muzeum, razem staramy się szukać tutaj jakby zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. I te na zewnątrz jednostki to oczywiście są biblioteki, są oczywiście archiwa, ale także są osoby czy firmy zakładane, które współpracowały w przyszłości z Uniwersytetem Gdańskim, różnego rodzaju fundacje. Nie, to oczywiście musi iść równolegle i to oczywiście nie jest proste, a jest dość czasochłonne, no ale to inaczej byłaby zupełnie niepełna praca.
Zapraszam na kolejną przerwę, wracamy po piosence.
Kustosz akademicki.
Cześć, witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest dr Jan Daniluk, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Mówiliśmy o tym, że muzeum już jest, ale nie można do niego wejść. Kiedy będzie można do niego wejść i gdzie będzie można do niego wejść?
Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego istnieje od wiosny tego roku. Ono jest w organizacji, a więc jako jednostka istnieje, natomiast faktycznie dla postronnej osoby ono jest jeszcze nieotwarte, dlatego że jeszcze nie mamy gotowej wystawy stałej. Plany są następujące, aby ta wystawa, zaraz powiem gdzie, została otwarta w roku 2020, a więc roku jubileuszowym 50-lecia istnienia Uniwersytetu Gdańskiego. Biura, magazyny i docelowo także i wystawa stała znajdują się już te biura, a wystawa znajdować się będzie w Domu Opatów Pelplińskich. To jest bardzo ciekawy budynek z XVII wieku, kamienica, która zresztą jedyna, która na Starym Mieście przetrwała rok 1945. Położona, jak wspomniałem, na Starym Mieście, blisko, dosłownie 5-10 minut piechotą od dworca głównego PKP w Gdańsku, w sercu Starego Miasta, nad kanałem Raduni. Część z Państwa być może nie wie, gdzie jest ulica Bielańska czy Podbielańska, ale zapewne Państwo kojarzą taki piękny, stary, ceglany budynek, porośnięty gęsto roślinnością od strony kanału Raduni na tyłach ratusza staromiejskiego. I to jest właśnie kompleks budynków. Tak naprawdę tam jest kilka budynków o różnej proweniencji, z tym najstarszym właśnie domem opatów pelpińskich. To jest budynek należący do Uniwersytetu Gdańskiego. Tam funkcjonują dwa instytuty. Instytut Historii Sztuki oraz Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego plus, no właśnie, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego w organizacji.
I tam będzie ekspozycja.
Tam będzie ekspozycja. Ona nie będzie duża. Od razu opowiem, ona będzie miała 100-kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni. No ale też no, są to pewne ograniczenia. No, mamy piękny historyczny budynek, która jego część będzie zaadoptowana na cele wystawiennicze, no to też narzuca pewne ograniczenia, chociażby konserwatorskie.
Rozumiem, że sam budynek też będzie elementem ekspozycji, no bo tam jest chyba zabytkowa sień. Tak?
Zgadza się, to właśnie uprzedził pan mnie. Zgadza się, tam będzie sień wyeksponowana, która na tą chwilę nie jest tak ogólnie dostępna. Zabytkowa, oryginalna, także warta. Sama w sobie jest bardzo cenna. Natomiast oczywiście ona będzie stanowiła część jakby tego muzeum, tej części, która będzie, tej wystawy głównej, która będzie eksponowana. Także będzie to dodatkowa zaleta. No, chcielibyśmy, ja tutaj chyba mogę powiedzieć, że mówię w imieniu władz, ale i także własnym, aby ten budynek został jeszcze bardziej otwarty na mieszkańców. Dzisiaj oczywiście nikomu nie zabrania wejść do środka, bo jak wspomniałem, są tam dwa instytuty, działa też konsulat, jeden, kilka towarzystw naukowych. Natomiast no, otwarcie tam wystawy głównej Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu jakby jeszcze dobitnie pokazanie, że uniwersytet jest w tym pięknym miejscu, działa, rozwija się i proszę zobaczyć, pokazuje swoją historię, dziedzictwo, przy okazji sień gdańską, zaprasza do środka, bo to też jest bardzo, bardzo ważny aspekt działalności muzeum.
Jakie to będzie muzeum? Czy to będzie takie muzeum, jak kojarzymy, że gabloty, tam coś można zobaczyć? Czy te nowe, nowoczesny styl, gdzie są filmy, jakieś projekcje i tak dalej, tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Muzeum
II Wojny Światowej? Na przykład. Od multimediów na pewno nie uciekniemy i zresztą nikt chyba dzisiaj w muzealnictwie nie ma takich ciągot, że tak powiem. Natomiast bo dobrze jest zrozumieć, odpowiednią równowagę złapać między tymi multimediami, tym, ja to nazywam czasem brokatem muzealnym, tymi wszystkimi świecidełkami i dodatkami, a tym, co odróżnia muzea od innych instytucji kultury. A więc prezentacja artefaktu, obiektu, oryginalnego. To może być mała rzecz. Ale ja zawsze wolę jedną małą, oryginalną rzecz, za którą stoi pewna historia, niż piękna replika czy dwa świecące multimedialne ekrany. Jak wspomniałem, od multimediów się nie ucieknie i nikt nie ma takiego zamiaru. Natomiast dobrze jest ustawić pewne priorytety, że najpierw prezentacja obiektów, a później dopiero dopełnienie tej narracji, dopełnienie całej scenografii przez taki czy inny element, czy to audio, czy wideo, czy audio-wideo, czy inne multimedium, czy jakieś projekcje, etc. Zważywszy, że to będzie mała wystawa, to też tutaj planowana jest pewna zmienność tej ekspozycji, pewna modułowość, to znaczy to nie będzie wystawa raz dana na zawsze. Mamy pomysł, aby z taktem rocznym, może półtora rocznym, część gablot, część obiektów zmieniać, podmieniać, bo też tak one będą prezentowały tak naprawdę na przykład wyniki badań. A te się przecież zmieniają. Przecież uniwersytet to nie jest zamknięta społeczność, historia, która teraz trzeba tylko nie opowiadać. To jest żyjący organizm, cały czas funkcjonujący w nowych realiach, prowadzących dalej swoje badania, wyprawy badawcze realizująca. Warto, aby z tym część tych gablot podmieniać, żeby ta wystawa żyła tak, jak i żyje i działa nasz uniwersytet.
Gdzie mają się zgłaszać osoby? Usłyszy nas ktoś, kto ma, nie wiem, po dziadku, wujku czy kimś tam jakieś pamiątki uniwersyteckie. Gdzie mogą się zgłaszać, żeby ewentualnie przekazać?
Oczywiście do nas, czyli do Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Na stronie internetowej Uniwersytetu znajdą Państwo informacje, wpisując chociażby Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego w wyszukiwarkę kontakty do nas. Ja mogę teraz podać chociażby adres e-mail. To jest najłatwiej zapamiętać muzeum@ug.edu.pl. Pisząc na ten adres maila, my się zawsze skontaktujemy, odpowiemy, możemy podjechać w dane miejsce, porozmawiać. Także może chciałbym taki apel wystosować, jeżeli Państwo dysponują na przykład takimi zdjęciami. My jako muzeum nie musimy koniecznie, chociaż chcielibyśmy zazwyczaj, przejmować te zdjęcia. Ale nawet byłoby dobrze, gdybyśmy je wypożyczyli, zeskanowali, opisali i możemy Państwu oddać.
I to dotyczy pamiątek nie tylko po pracownikach, ale rozumiem po studentach też jak najbardziej.
Jak najbardziej.
Czyli jeżeli ktoś studiował, ma pamiątkę, nie wiem, jakieś tablo z 46.
Legitymacja, indeks, a może jakieś pamiątkowa broszura, informator, a może jakaś ulotka z jakiejś Neptunalii. Proszę mi wierzyć, że czasem bardzo banalne sprawy mogą nieść ze sobą ciekawą historię i być wartościowe dla naszych badań, bo dla nas już jest pewnym wyzwaniem odtworzenie pewnych realiów, wydarzeń, na przykład z lat 80. To się wydaje może i dziwne, ale tak jest. Zwykle jest tak, że najciemniej jest pod latarnią i coś, co niby zawsze istniało, uniwersytet czy wcześniej jej dwie poprzedniczki, zazwyczaj nie były obiektem pogłębionych badań historycznych, bo też to było świeże, że tak powiem. No ale to się czasem mści. I teraz musimy pewne rzeczy nadrabiać, badać. I tego bez pomocy państwa, absolwentów, pracowników, etc. częstokroć nie da się zrobić. Także jeżeli państwo mają jakikolwiek materiał, który nawet mogłyby się państwu z pozoru wydawać błahymi, to proszę dać mi szansę, mi czy koleżance, abyśmy się o tym przekonali. Może tak faktycznie jest, ale jestem przekonany, że w wielu wypadkach okaże się, że mają państwo naprawdę ciekawe rzeczy, które nawet jeżeli nie mamy przejąć, to przynajmniej byśmy wiedzieli, gdzie one są, aby ewentualnie je później w pracy tej badawczej, edukacyjnej czy wystawniczej wykorzystać.
Powiedziałeś, że tobie albo koleżance. Rozumiem, że w tej chwili to jest cały personel.
Tak jest. Muzeum. To jest dwuosobowy zespół Muzeum Uczelnianego. Proszę mi wierzyć, że pod tym kątem jest to średnia krajowa, jeżeli chodzi o muzea uczelniane w Polsce. Wyjątkiem są te największe, czyli wspomniane przeze mnie na początku audycji, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Zazwyczaj są to małe jednostki. Małe jednostki, czasem nawet jednoosobowe, które oczywiście korzystają ze wsparcia takiego administracyjnego całej uczelni, ale tych pracowników merytorycznych to można dosłownie policzyć na palcach jednej ręki. Powiedziałbym nawet, że nawet mniej niż jednej. Także to są małe zespoły. Nasz jest dwuosobowy, na razie przynajmniej.
Czy jest jakaś organizacja zrzeszająca te muzea, gdzie się wymieniacie doświadczeniami, jakaś taka platforma?
Tak, tak istnieje. Dość prężnie się rozwijające i działające Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, formalnie zarejestrowane w Warszawie, ale tam działają ludzie chociażby w zarządzie zarówno z Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Białegostoku. Ono zrzesza dość sporą liczbę muzeów uczelnianych. Nie wszystkie, zwykle niekiedy bywa i tak, że z danego muzeum, nawet jeżeli sama jednostka nie należy tego stowarzyszenia, to przynajmniej pracownicy danej jednostki, czy kierownicy należą jako członkowie indywidualni. Natomiast ta instytucja się rozwija, działa. Niedawno w październiku był taki coroczny zjazd stowarzyszenia, aby wspólnie się jeszcze lepiej poznać, opracować, porozmawiać, wymienić doświadczenia. Dopowiem, że w przyszłym roku 2019 taki zjazd będzie w Gdańsku.
O, to twoja inicjatywa?
Nie, to jest jakby, ja jej oczywiście przyklasnąłem, to jest inicjatywa kilku osób tutaj, bo przypomnę, że Muzeum Uczelniane posiada najszybciej z całego miasta Gdański Uniwersytet Medyczny, taką jednostkę muzealniczą posiada dzisiejszy Uniwersytet Morski, ma, to jest akurat sekcja historyczna w bibliotece, ale pracują nad powstaniem własnego muzeum, ma Politechnika Gdańska, no i mamy również i my, czyli Uniwersytet Gdański ma w sumie 3 muzea, tak jak wspomniałem.
I będziecie gospodarzem takiego zjazdu gdzieś.
Współgospodarzami będziemy na pewno, tak jest.
Brzmi interesująco i to jeszcze przed otwarciem muzeum, jak się okazuje.
Tak jest.
Muzeum będzie w centrum Gdańska, w miejscu odwiedzanym licznie przez turystów. Będzie czynne w czasie wakacji, bo wtedy właściwie możecie liczyć na największe...
Takie są plany, takie są założenia. My już teraz bardzo mocno myślimy, mając tak naprawdę 2 lata przed otwarciem, nad popularyzacją tejże wystawy, czy w ogóle działalności muzeum. Mamy zamiar zaistnieć dość mocno, też na razie nie powiem jak, bo to też pewna tajemnica troszeczkę, w Nocy Muzeów. Co roku w listopadzie jest Noc Dziedzictwa Akademickiego, to jak właśnie dedykowane muzeum uczelnianym. Jest kilka takich charakterystycznych dla świata muzealnego dat, gdzie te muzea różne starają się wyjść naprzeciw, ale to jest jakby jedna sprawa, jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest pewien projekt, na którym obecnie pracujemy. Na razie wstępnie z Politechniką Gdańską i z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Projekt utworzenia takiego cyklu wykładów popularno-naukowych, który by się odbywał na neutralnym gruncie gdzieś w Gdańsku, w centrum, które miałoby na celu pokazywanie, przybliżanie postaci, wydarzeń, procesów szeroko pojętej historii nauki polskiej. Głównie powojennej, głównie Trójmiasta, ale nie tylko. Bo ta historia nauki jest czymś, wydawałoby się, takim neutralnym. ponadczasowym. Dlaczego najlepszą, najpopularniejszą Polką chyba dwudziestolecia, chyba taki był plebiscyt, jest Maria Skłodowska-Curie? Bo niesamowity naukowiec, tak? Się ludzie śmieją, że powinny zaliczyć być dwie nagrody Nobla, bo nie tylko ona dwa, ale też jej córka zdobyła nagrodę Nobla. Ale to historia nauki, o czym dzisiaj mam wrażenie zapominamy, jest samą w sobie wartością, która powinna opierać się wszelkim różnym falom zainteresowania historią polityczną czy wojskową, a jest niedoceniana. Tak samo jak historia techniki, one się ze sobą bardzo mocno wiążą. I jest taki pomysł, aby to środowisko tych trzech uczelni wspólnie pod liderowaniem właśnie Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęło taki cykl otwartych dla publiczności, dla mieszkańców, ale też dla społeczności akademickiej wykładów, rzetelnych, ale popularnaukowych, gdzie byśmy zapraszali bądź naukowców z Polski, bądź z naszego trójmiejskiego świata, aby opowiadali o danych postaciach. Chcielibyśmy się skupić na powojennej historii nauki, ale nie tylko, nie będziemy się zamykać. Ale takiego forum brakuje, takiego forum wymiany informacji, prezentowania tych... A książek powstaje cała masa. Nie wiem, na przykład ostatnio, teraz jestem w trakcie czytania świetnego w sumie reportażu historycznego o Rudolfie Weiglu, o tym lekarzu. No to jest fenomenalna książka. I takich książek wychodzi dużo, ale mam wrażenie, że niewiele z nich przybije się do tak zwanego kanonu, który możemy znaleźć na każdej półce księgarni, czy o których się mówi w prasie, czy w telewizji. Spróbujmy to zmienić, przynajmniej na naszym takim lokalnym poletku.
Mam nadzieję, że się to nam uda. Radio Mors włącza się w to, inicjując nową audycję, w której będziesz naszym gościem, mam nadzieję, częstym.
Albo ja, albo koleżanka, pani tak. Marta Szyszkiewicz. Tak
będziemy
jest.
Rozmawiali o różnych pomysłach na muzeum, na to, co będzie tam pokazywane. Zapraszamy do słuchania nas. Przypomnę jeszcze raz, że naszym gościem jest dr Jan Daniluk. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję tobie i dziękuję państwu.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Kustosz akademicki.